Nazajutrz miałem wyjść z klasztoru.
Ale nie wyszedłeś?
Tak, zostałem jeszcze kilka dni. Spodziewałem się, że teraz coś musi nastąpić. Ale to, co nastąpiło, było zaskoczeniem nawet dla mnie. Gdy kilka dni później wróciłem do domu, wysłałem wiadomość, gdzie trzeba, że zaszło nieporozumienie, że chcę się spotkać i wszystko wyjaśnić. Nie mogłeś po prostu pojechać, porozmawiać? To tak nie działa, nie po czymś takim. Przekazałem wiadomość, że nie chcę wojny. Chciałem, żeby uwierzyli, że się wycofuję. I czekałem na odpowiedź. Co się potem stało? Potem nagle zareagowali. Wracałem wieczorem do domu. Ostatnia rzecz, jaką zapamiętałem, to widok nieba, które zobaczyłem upadając. A potem nastąpiła cisza. Major wstał, podszedł do okna i przez chwilę patrzył w jakiś odległy punkt. Nie odzywałem się, czekając na to, co teraz nastąpi. Po chwili nagle odwrócił się w moją stronę. Czy wiesz, czego ludzie boją się najbardziej, gdy myślą o śmierci? Pokręciłem przecząco głową. W ostatnich latach przeczytałem chyba wszystko na ten temat. Bardzo pouczająca lektura. Powinieneś poczytać. Okazuje się, że ludzie najbardziej boją się tego, że w momencie śmierci będą samotni, a potem zostaną zapomniani. Okazuje się, że prawie wszyscy konający chcą mówić o swojej śmierci, kiedy uświadamiają sobie, że zbliża się kres życia. I mówiliby o niej, gdyby wyczuli, że mają przed sobą człowieka, który jest gotów ich wysłuchać. To niesamowite, bo przecież lęk przed śmiercią zawiera w sobie tyle przeżyć, co żadne inne wydarzenie w życiu. Poczynając od lęku przed bólem, cierpieniem, bezradnością i zależnością, aż po lęk przed odseparowaniem od ukochanych osób. W perspektywie śmierci, jak nigdy wcześniej, pojawia się zainteresowanie tym, co rzeczywiście dobre, a co złe, co godne, a co uwłaczające człowiekowi. Pojawiają się pytania o prawdziwe wartości i ulegają weryfikacji stare kryteria postępowania. A w wielu przypadkach ma miejsce przegląd życia, podobny do kroniki wydarzeń. Jak widzisz, są tysiące sposobów umierania. Bo umierając jesteśmy takimi, jakimi byliśmy zawsze. Śmierć jest tylko cząstką naszego życia. Życia, które się kończy. Ostatnio, ale jednak wciąż cząstką życia. Major zatrzymał się. Jakby coś w sobie ważył, jakby wspomnienie przeszłości przywołało dawny ból. Po chwili jednak opanował się. Nie uważasz, że to niesamowite, że spośród tylu przeżyć towarzyszących umieraniu ludzie najbardziej boją się samotności i zapomnienia? Dlaczego mówisz mi o tym wszystkim? Zapytałem, choć od kilku minut domyślałem się odpowiedzi. Czy byłeś kiedyś w miejscu, w którym nie ma nadziei, a liczy się tylko cierpliwość? No, jako niedoszły samobójca, z perspektywy czasu wierzę, że nie istnieją miejsca czy okoliczności, w których nie ma nadziei. Istnieją. Uwierz mi. Nie przerywałem majorowi. Zastanawiałem się jednak, czy widzi, że trząsłem się na całym ciele. Nie potrafiłem nad sobą zapanować, bo wiedziałem, o czym mówi. Żyliśmy w małym, klaustrofobicznym świecie. A w takim świecie obieg informacji jest obiegiem zamkniętym. Najwyraźniej musiałem być w desperacji, bo zadałem najgłupsze pytanie, jakie w tym momencie można było zadać. Chcesz o tym porozmawiać? Odezwałem się głosem, który w tym momencie przypominał pisk. Trochę po niewczasie pomyślałem, że są takie sytuacje, w których trudno powiedzieć coś mądrego i wtedy wypada po prostu milczeć. To była jedna z takich sytuacji. Najwyraźniej jednak niczym podszewka spod kurtki wyszedł ze mnie psycholog praktyk, którym dawno temu miałem zostać. Ale na szczęście dla swoich niedoszłych pacjentów ostatecznie nie zostałem. Nie wiem, jak to możliwe, że w ogóle dziś rozmawiamy. Gdy leżysz 1,5 metra pod ziemią, czas przestaje mieć znaczenie. Tak naprawdę wszystko przestaje mieć znaczenie. W takim miejscu, w którym umierasz jak topielec, dusząc się, ale nie przez minutę, tylko przez wiele godzin. Rozumiesz, jak niewiele od ciebie zależy i liczy się tylko pokora. I wtedy zaczynasz myśleć o Bogu. Ja tak naprawdę dopiero tam, dopiero wtedy, tak do końca w Niego uwierzyłem. I od tamtej pory żyję tak, jakby każdy dzień był cudem. Bo dla mnie tak jest. Rozumiesz, o czym mówię? Zastanawiałem się nad tym, jak psychopatyczne musiały być umysły, które wymyśliły drugiemu człowiekowi taką śmierć. Ale tak, rozumiałem, o czym mówił. Mimo to zastanowiłem się nad tym pytaniem. Kilka lat wcześniej, wskutek intrygi z wydatnym udziałem Bronisława Komorowskiego, zapędzony przez patriotów z wojskowych służb informacyjnych, niczym zwierz do śmiertelnej pułapki, chciałem umrzeć. Paradoksalnie próba samobójcza, największy błąd mojego życia, zakończona 3-miesięczną hospitalizacją, pozwoliła mi ujrzeć wiele spraw w nowym świetle. Na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, w miejscu, gdzie trafiali ludzie pragnący umrzeć, poznałem dziewczynę, która chciała odejść, bo zginął jej narzeczony. Była sierotą z domu dziecka i poza nim nie miała nikogo. Gdy zginął, wraz z nim zginął cały jej świat. Poznałem też 19-letniego chłopca, na oczach którego ojciec w awanturze zabił matkę. Gdy się zorientował, co zrobił, wyskoczył z 10. piętra. W ciągu 1 minuty ów młody człowiek stracił oboje rodziców i odkręcił gaz. Pobyt w takim miejscu, po takim doświadczeniu, z ludźmi złamanymi przez wichry życia jak drzewo, jak ja, rzeczywiście uczył pokory. Pamiętam, jak kilka lat później rozmawiałem z księdzem z Siedlec, mądrym, prawym kapłanem, który zwierzył się, że już dawno nauczył się nie oceniać innych ludzi i nie dzielić ich według żadnych kryteriów społecznych, politycznych czy nawet religijnych, poza jednym. Czy są pokorni, czy pyszni? Bo jak mówił, w niebie znajdziemy wszystkie grzechy tego świata, za wyjątkiem grzechu pychy. W piekle zaś wszystkie cnoty tego świata, za wyjątkiem cnoty pokory. Pycha jest bowiem matką wszystkich naszych grzechów, pokora zaś wszystkich naszych cnót. Przebywając przez 3 miesiące w oderwaniu od świata zwykłych śmiertelników, zrozumiałem, jak łatwa jest droga ze szczytu w bezkresną przepaść. A później zrozumiałem także, że tragedia nie tyle jest karą, co wyzwaniem. i że nie ma tunelu tak ciemnego, na końcu którego nie byłoby światła. Ale wtedy po tamtym doświadczeniu, w tamtym miejscu i w tamtych okolicznościach poznałem, co znaczy czuć się prochem i pyłem, co znaczy być człowiekiem, od którego nikt już i nic nie zależy. Więc tak, rozumiałem dobrze, o czym mówił, bo nauczyłem się, czym jest pokora. Wiesz, najgorsze w tym wszystkim było to, że gdy tak leżałem 1,5 metra pod ziemią, bezradny jak dziecko, nie było przy mnie nikogo, z kim mógłbym zamienić zdanie, czy choćby wymienić uścisk dłoni. Nigdy w życiu nie czułem się tak samotny i zapomniany. Tego nie da się wytłumaczyć, bo pewnych rzeczy trzeba doświadczyć, przeżyć je osobiście, żeby zrozumieć. Major przyglądał mi się z ukosa, by po chwili podjąć przerwany wątek. Do dziś zasypiam przy włączonym świetle, powiedział. Powiedział chyba nawet bardziej do siebie niż do mnie. Ty akurat wiesz, co to życie w zagrożeniu. Czy dziecko jest bezpieczne, czy koła dobrze przykręcone. Można zwariować od takich myśli. Nawet dziś, po tylu latach, jeśli powiedziałbym ci wszystko, powierzyłbym ci swoje życie. A ja już nigdy nikomu nie powierzę swojego życia. I co teraz zrobisz? Zapytałem. Z powrotem usiadł za stołem i widziałem, jak nie spuszczając ze mnie wzroku, mocno zacisnął dłonie. Miałem kiedyś dziwne marzenie. Nic wielkiego, od... Śniło mi się, że gdy wreszcie wyjdę z tego bagna, zamieszkam w małym domku pod miastem i będę wiódł spokojne życie 40-letniego emeryta. A ty mi to marzenie zburzyłeś i odebrałeś spokój na lata. Gdybym cię spotkał na ulicy 7 lat temu, różnie by mogło być. I dlatego powiedziałem Andrzejowi, że dla twojego i mojego dobra lepiej, żebyśmy się nie spotkali. Bo dzięki tobie poznałem, co to ból i co to nienawiść. Po raz kolejny tego wieczora sięgnął po pudełko Chesterfieldów, z którego wyjął papierosa i włożył do ust. Pomyślałem, że skoro po tylu przejściach cholera go nie wzięła, to pewnie dlatego, że miała ustąpić palmy pierwszeństwa rakowi. Szybko jednak zawstydziłem się własnych myśli, widząc, ile w nim autentycznego cierpienia. Cierpienia, za które słusznie czułem się odpowiedzialny. Przypalił papierosa i ponownie popatrzył mi prosto w oczy. 7 lat to szmat czasu, nawiązał do przerwanego wątku. Dość, by pewne rzeczy zrozumieć. Co na przykład? Co zrozumiałeś? Strzepnął popiół i wypuścił chmurę dymu. Że spełnienie daje nie osiągnięcie celu, ale droga, którą pokonujemy. Bo to droga zmienia człowieka, nie cel. Ty w to wierzysz, Tomek? Odezwałem się, choć czułem, że coś, co jest tak bardzo ważne dla każdego człowieka, a co zarazem tak trudno wyrazić słowami, chwyta mnie za gardło. Tak, wierzę, wierzę. Na początku zastanawiałem się, jak doszło do tego, że moje życie zamieniłeś w pogorzelisko. I winiłem cię, skazałem zaocznie. Ale potem coś się we mnie zmieniło. I pewne sprawy ujrzałem jakby w nowym świetle. Myślałem o tym, do czego cię doprowadzili. I jak bardzo zniszczyli. I zrozumiałem, że tak naprawdę nie miałeś wtedy wyboru, że na twoim miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. Już dawno temu chciałem z tobą pomówić, ale bałem się. To ludzkie. Bo dopóki Komorowski był prezydentem, nie było takiej możliwości. Jak powiedziałem, nikomu już nigdy nie powierzę swojego życia. A i każde ryzyko ma swoje granice. Ale dziś sytuacja jest inna. Przełamałem się. I mogę wreszcie wyznać prawdę. W głosie Tomka brzmiała pieśń triumfalna. I co teraz zrobisz? Powtórzyłem pytanie sprzed kilku minut, choć wzruszenie tamowało mi głos. Chcę, żebyś wiedział, że ci wybaczyłem.